Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.
Chrystus Woskresie. Witam wszystkich słuchaczy Radio Ortodoksja. Mam przyjemność poprowadzić dziś audycję z cyklu Kto pyta, nie błądzi. A gościem Radia Ortodoksja jest ksiądz dr Andrzej Kuźma, patrolog, wykładowca Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Chrystus Woskresie, ojcze.
Chrystus Woskresie.
Witam. Ojcze, mamy dzisiaj dzień szczególny. Mamy oddanie Paschy, ale także wspominamy pamięć świętych równych apostołom Cyryla i Metodego. I dlatego chcielibyśmy przybliżyć naszym słuchaczom historię braci, którzy byli nauczycielami Słowian i którym zawdzięczamy chrzest i misję chrystianizacyjną naszych ziem.
Tak, trzeba powiedzieć, że to jest liturgiczne zdarzenie, jeśli prawda, mówimy o dniu oddania święta zmartwychwstania Chrystusa, prawda, które akurat wypadło w dniu dzisiejszym, w dniu poprzedzającym święto Wozniesienia, wzniesienie się Chrystusa na niebiosa, prawda, więc jest to data ruchoma, natomiast dzień świętych, równych apostołom Cyryla i Metodego właśnie w tym dniu, to jest w dniu 24 maja według starego, według nowego kalendarza, natomiast 13 dni wcześniej to będzie 11 maja, obchodzone jest właśnie święto tych dwóch wielkich, jak my określamy, równych apostołom Cyryla i Metodego. Rzeczywiście są to nasi nauczyciele, tak możemy powiedzieć i musimy tak powiedzieć, dlatego że absolutnie w znaczący sposób przyczynili się do chrystianizacji południowej Europy, a tym samym można powiedzieć części Rusi, ale też i ziem, które wchodzą dzisiaj w skład państwa polskiego. A więc są to nauczyciele, którzy w znaczący sposób wpłynęli na kształtowanie się chrześcijaństwa i właściwie przynieśli coś nowego, absolutnie nowego, trzeba powiedzieć, czego do tej pory nie było w chrześcijaństwie. To jest słowo o Chrystusie, słowo o wcielonym Bogu w języku, który był zrozumiały w większym lub mniejszym stopniu, prawda, dla ogromnych rzesz ludności zamieszkujących południowo-wschodnią część Europy. A więc jest to ogromne, przydajemy im ogromne znaczenie, ich nauce i ich wysiłkowi.
Ojcze, wiemy, że książę Mieszko I dokonał chrztu Polski w 966 roku. I od tej daty właściwie rozpoczyna się, czy kształtuje się też ryt łaciński. Ale także istnieją przesłanki, że wcześniej był to ryt bizantyjski, tak? W jaki sposób ten ryt bizantyjski za sprawą braci świętych Cyryla i Metodego wszedł najpierw na ziemię Wielkich Moraw, a z Wielkich Moraw tutaj na tereny nasze, dzisiejszej Polski.
Misja świętych braci Cyryla i Metodego w świeckim życiu Konstantyna i Michała, prawda, rozpoczyna się mniej więcej od roku 862 na Morawach. Obydwaj bracia pochodzili z wielodzietnej rodziny, wykształconej rodziny z Tesalonik w dzisiejszej Grecji, prawda, ówczesnej granicy Macedonii, ale też i zamieszkiwanej przez napływową ludność słowiańską, napływowych Bułgarów, prawda, którzy absolutnie zaleli Bałkany. Trzeba pamiętać, że Bułgarzy to nie są Słowianie, to są narody, które prawdopodobnie z Azji Mniejszej dotarły do Europy i absolutnie przyjęły kulturę słowiańską i stały się, można powiedzieć, propagatorem kultury słowiańskiej, sami nie będąc Słowianami. A więc apostołowie Cyryl i Metody wysłani przez cesarza Michała, prawda, od roku mniej więcej 862 na zaproszenie księcia wielkomorawskiego Rościsława, prawda, rozpoczynają swoją misję, głoszenie Słowa Bożego, nauczanie o Chrystusie właśnie na Morawach. Język słowiański był językiem, który rozumiała znacząca część mieszkańców Bałkan. Natomiast ten język był językiem mówiony, tak jak wiele języków zresztą barbarzyńskich. Był to język mówiony, który nie miał wersji pisanej. I wielkie dzieło, którego dokonali równi apostołom Cyryl i Metody, to stworzenie na bazie języka greckiego, bo to był język, jak gdyby ich rodzimy, język grecki, ale posługiwali się też językiem słowiańskim, tym językiem mówionym, który właściwie nie był językiem zapisywanym, natomiast był językiem rozumianym. I trzeba było stworzyć pewien system literowy, alfabet, mówiąc krótko, tak, aby stało się możliwym zapisywanie tych słów, które brzmią w języku słowiańskim. I to było jak gdyby główne ich dzieło. Czy ten język słowiański był jednakowy wszędzie? Raczej nie. Były to różnego rodzaju typy języka słowiańskiego, tak jak i dzisiaj mamy język słowiański podzielił się na szereg języków narodowościowych. A więc prawdopodobnie stworzono pewien język klasyczny, który w większej lub mniejszej mierze był rozumiany przez mieszkańców Bałkan, przez Morawian również, przez plemiona, z których wywodzą się Polacy też, prawda? Ten język był rozumiany i można było go zapisywać. Trzeba pamiętać o tym, że do IX wieku posługiwano się w liturgice albo w kazaniu jedynie językiem greckim lub językiem łacińskim. Prawda, mowa jest u braci Sołuńskich o herezji trójjęzycznej, prawda, gdzie było powiedziane, że można wykorzystywać do mówienia o Bogu jedynie język właśnie grecki, łaciński i hebrajski. Hebrajski był raczej mało wykorzystywany, prawdopodobnie w początkowej formie życia cerkwi. Natomiast do wieku IX nieznane było wykorzystywanie innego języka. Można mówić o języku syryjskim, prawda, ale było to związane już z terenami znacząco schrystianizowanymi, ale też ten język w znaczącej mierze nie zaistniał. Gdyby klasyka skłaniała się ku Grece i ku łacinie. I dlatego misja Cyryla i Metodego okazała się taka ważna i nowatorska. Prawda, ich oskarżano o to, że wprowadzają herezję. Biskupi niemieccy, którzy prowadzili swoją misję już na terenach na terenie Moraw, oskarżali ich o herezję i bracia, którzy z błogosławieństwa patriarchy Focjusza najpierw wybrali się na swoją misję. Tutaj jak gdyby szukali oparcia i wsparcia wśród już biskupów łacińskich, to znaczy biskupa rzymskiego. I dlatego też w roku 868 obydwaj byli zmuszeni, prawda, jechać do Rzymu, poskarżyć się na biskupów łacińskich, którzy oskarżają ich o herezję, którzy przeszkadzają im w prowadzeniu misji. Trzeba powiedzieć, że jest to okres, kiedy nie ma jeszcze podziału kościoła. Jest jeden kościół. jeśli chodzi o różnorodność językową grecką i łacińską, prawda, ona istniała mniej więcej od początku, niemniej jednak nie był to kościół podzielony, to był kościół ten sam. Dlatego też, gdyby usprawiedliwionym było, aby bracia Sołuńscy pojechali poskarżyć się dla biskupa rzymskiego i biskup rzymski, Hadrian II, absolutnie misję braci Sołuńskich pobłogosławił i no, trudno powiedzieć, że zezwolił, prawda, wyraził swoją zgodę, aby biskupi niemieccy nie przeszkadzali w prowadzeniu tejże misji. A więc z jednej strony bracia Sołuńscy działali z błogosławieństwem patriarchy Konstantynopola, z drugiej strony jak gdyby działali też za zgodą ówczesnego biskupa rzymskiego, którego powiedzmy jurysdykcyjne granice nie były tak jasno zdefiniowane jak dzisiaj, natomiast sięgały różnych części, na przykład Sardyka w IV wieku, dzisiejsza Sofia, była w jurysdykcji biskupa rzymskiego. Natomiast tereny, o których mówimy, o Morawach, one gdyby te wpływy łacińskie i wpływy bizantyjskie w formie słowiańskiej już dopiero się kształtowały. I ukształtowały się w ten sposób, prawda, że w XI wieku już wpływy, tam gdzie były wpływy bizantyjskie, to jest wpływy greckie, ta część pozostawała jak gdyby wierna dla Konstantynopola, natomiast ta, która była związana z kulturą łacińską, z misją łacińską, ta była jak gdyby, czy tak można powiedzieć, podporządkowana, ale przynależała do biskupstwa rzymskiego. Natomiast jeśli chodzi o chrzest Mieszka I, prawda, absolutnie istnieją historyczne przesłanki, a wręcz wśród niektórych naukowców dowody, którzy dowodzą, że książę Mieszko I w rzeczywistości przyjął chrzest w rycie właśnie bizantyjskim, w rycie słowiańskim. Natomiast kiedy już zawierał związek małżeński z Dąbrówką, wówczas trzeba było, aby wszedł jak gdyby w orbitę wpływów łacińskich. Nie oznacza to, że jak gdyby podziału w kościele, to jego jeszcze nie ma, tego podziału, ale trzeba było być łacinnikiem, prawda, żeby zaistnieć w orbicie państw zachodnich. Więc w naszym pojęciu, czy ten chrzest był w rycie bizantyjskim, prawdopodobnie był, czy jeszcze był, czy już czy w łacińskim, no to absolutnie możemy uważać jako chrzest księcia późniejszego państwa, zarysu państwa polskiego, jako absolutnie związany z naszą kulturą i z naszą tradycją.
Wróćmy jeszcze do języka słowiańskiego. Gdybyśmy przełożyli na nasze czasy obecne, język cerkiewnosłowiański jest wykorzystywany przede wszystkim w liturgii. A jak dzisiaj społeczeństwo wierni Cerkwi Prawosławnej odbierają język cerkiewnosłowiański? Czy jest to język dla nich trudny? Czy są tendencje wprowadzania języka polskiego coraz częściej zauważane w cerkwiach? Jak wy się do tego odnosicie?
Co się da zauważyć, to w tych krajach, gdzie tak tradycyjnie, powiedzmy, język cerkiewno-słowiański rodził się, tak? Mówię o Bałkanach, choć jest Bułgaria, Macedonia czy Serbia. Co ciekawe, te cerkwie przechodzą na swoje języki narodowe. Owszem, też odbywają się nabożeństwa w języku cerkiewnosłowiańskim, natomiast w coraz większej mierze nabożeństwa gdyby odbywają się w języku narodowym. Chyba takimi miejscami, gdzie bardzo wielką wagę przydaje się dla języka cerkiewnosłowiańskiego, pozostaje nasza cerkiew w Polsce i wydaje się, że cerkiew rosyjska ogromną wagę przywiązuje do języka cerkiewnosłowiańskiego i w bardzo niewielu miejscach odbywają się nabożeństwa w języku rosyjskim. Więc absolutnie dominującym jest język cerkiewnosłowiański. Wydaje mi się, że tutaj trzeba pewnej otwartości i zrozumienia jednych i drugich. Kilka tygodni temu byłem w Rumunii Rumuni nie są Słowianami, używają, są łacinnikami, używają swojego języka rumuńskiego, prawda? I tak rozmawiając z nimi, między sobą nie rozmawiali, prawda? I usłyszałem taką sentencję, prawda, że jak to można modlić się w języku, który jest martwy, który jest nieużywany. A więc dla nich jest to, jest to ich uzasadnienie, używanie i użycie języka żywego, tego, którego oni używają w codziennym życiu. Natomiast w naszej apologii czy obronie języka cerkiewno-słowiańskiego, mamy, prawda, wysuwamy często argument, że właśnie język cerkiewno-słowiański nie posiada słów niemiłych, tak? Takich, których w codziennym życiu my używamy, które bluźnią, chociaż język również zawiera pewne bluźnierstwa, natomiast jak gdyby język, który używamy, on jest czysty, on jest tylko językiem liturgicznym. I to jest prawda. A więc uważam, że tutaj trzeba pozostawać otwartym. To, co bracia Sołuńscy stworzyli, to, co bracia Sołuńscy wprowadzili, gdyby oskarżając w trójjęzycznej herezji tych, którzy im bronili mówić w języku słowiańskim, prawda, abyśmy nie stworzyli nowej herezji, właśnie tworząc języka cerkiewno-słowiańskiego pewnego rodzaju pomnik, którego nie można ruszyć. Tak? To znaczy pozostaje taki powinien pozostawać. Trzeba pamiętać, że język cerkiewno-słowiański, który używamy dzisiaj, on absolutnie znacząco odbiega od tego, który był używany przez braci Cyryla i Metodego. Więc to są różne języki. Niemniej jednak klasyczny język słowiański w redakcji ruskiej, można powiedzieć, tak, jest najbardziej rozpowszechnionym. I właśnie ten, którego my używamy, jest to język cerkiewno-słowiański w redakcji ruskiej. Redakcje bałkańskie były inaczej brzmiały. Więc jest to rzeczywiście język piękny, język bogaty, a z drugiej strony, prawda, staje się językiem mało zrozumianym, mało zrozumiałym. I dlatego też chyba w obecnym czasie w naszej cerkwi jesteśmy świadkami coraz szerszego wchodzenia języka polskiego. On wchodzi na razie jako język kazań, prawda, to nie on, kazanie my nie mówiliśmy w języku cerkiewno-słowiańskim, ale mówiliśmy w języku rosyjskim. Natomiast w tym wypadku język rosyjski jest zamieniany językiem polskim, co uważam jest rzeczą naturalną. Szkoda, prawda, że języków może narodowych jest nie tak dużo i my ich w jakiś sposób ich nie propagujemy w naszych kazaniach. Natomiast właśnie wchodzi język polski. Natomiast w takim użyciu liturgicznym język ten jest niemocno używany w naszej cerkwi. Widzę, że, może nie widzę, a my wszyscy widzimy, słyszymy, że lektura Ewangelii, apostoła odbywa się najczęściej w dwóch językach. Rzadko kiedy bywają modlitwy wygłaszane w języku polskim. Właściwie chyba w obecnych czasach bardziej jest język wykorzystywany, znaczy zamieniany na język polski właśnie w lekturze Pisma Świętego i to najczęściej Nowego Testamentu. Szkoda, że my nie czytamy psalmów na przykład w językach takich, które byłyby zrozumiałe, a czy peremii, które są na w Świętym w soboty, czy w, może nie w soboty, a w dni, które poprzedzają święta, to nam wzbogaciłoby bardzo mocno na naszą świadomość, naszą wiedzę teologiczną i naszą znajomość Pisma Świętego. No więc czy język jest zapominany? Myślę, że nie, on, język cerkiewno-słowiański nie zniknie. On pozostanie językiem takim ważnym, językiem, który będzie używany pomimo tego, że w tych właśnie takich ważnych cerkwiach jak bułgarska czy serbska jest on już wyprowadzany i zamieniany jest na języki narodowościowe. U nas jak gdyby ta tendencja nie jest aż taka silna. I wydaje mi się właśnie, że tak jak powiedziałem, język cerkiewno-słowiański w naszej kulturze i świadomości długo, długo będzie pozostawał.
Zatem nie ma takiej obawy, że wprowadzanie języków nowożytnych powodowałoby utracenie tego bogactwa głębi, które zawiera język cerkiewnosłowiański?
Myślę, że nie. Chociaż są różne typy ludzi, nas wiernych, którzy absolutnie chcą rozumieć język, to, co jest czytane, to w jaki sposób modlimy się. To jest jeden typ nas wierzących, prawda, praktykujących, i drugi typ, którzy nie muszą i niekoniecznie chcą rozumieć intelektualnie to, co jest czytane i to, co jest wypowiadane, a gdyby wystarczającym jest ta świadomość, gdyby przeżywanie głębokości duchowej tekstów, których my nie zawsze rozumiemy. Więc to jest taki typ ludzi, prawda? Wielu z nas jest takich, którzy nie musimy, prawda, rozumieć. Chcemy, uczymy się, natomiast trzeba mieć świadomość, że to trzeba po prostu się uczyć. Bardzo często ci, którzy uczą się języków obcych, angielski, czy niemiecki, czy francuski, kiedy słyszą nabożeństwo w tych właśnie językach, wiele rzeczy zaczynają rozumieć i wydają się, prawda, one takie inne, prawda. Wynika to chyba z nastawienia nas. Natomiast czy my utracimy głębię? Chyba głębia wiary nie zamyka się w języku. Na pewno to pomaga. Ale to, powtórzę jeszcze raz, to zależy chyba od człowieka, od indywidualności. Co komu bliższe jest sercu? Czy tekst, zrozumienie, czy, prawda, właśnie ten język, który jest w pewien sposób i na swój sposób tajemniczy.
Wróćmy jeszcze na chwileczkę do świętych braci. Powiedzieliście, że zamieszkiwali oni Saloniki. Zatem rodzi się takie pytanie, skąd u świętych braci wynikała znajomość języka słowiańskiego? Czy oni specjalnie studiowali ten język słowiański, czy może wynikało to z tej ludności napływowej, o której wspomnieliście?
W IX wieku ludność miasta Salonik pozostawała prawdopodobnie dwujęzyczna. To jest język grecki, jako warstwy, można powiedzieć, kulturalnej, wykształconej, i język, którym jeśli nie wszyscy, to znacząca część miasta, a szczególnie okolic Tesalonik, po prostu posługiwano się. Można powiedzieć, tak jak nasze wsie podlaskie, które posługują się różnymi dialektami podlaskimi, które niekoniecznie są zapisywane i nie zawsze da się zapisać i stworzyć język. A więc to były swego rodzaju dialekty słowiańskie albo dialekt słowiański, ale raczej chyba można powiedzieć o dialektach słowiańskich, który był używany i był znany. Także bracia Sołuńscy, oni posługiwali się jednym językiem. Z jednej strony byli wykształconymi Grekami, a z drugiej strony mieszkali w mieście, gdzie posługiwano się tym językiem, który był w użytku codziennym. Jest taka opinia uczonych, która mówi o tym, że ich matką była Słowianka. Nie jest to jest dowiedzione, że tak to rzeczywiście było, ale w wielu opracowaniach i przekonaniach jest to jest sugerowane i wcale absolutnie tak mogło być. To jest język słowiański był używany przez nich jako język ichni. Z tym, że to nie był język pisany, to był język mówiony. Powszechnie rozumiany, ale nie pisany. Także nie musieli studiować tego języka, a trzeba było stworzyć jakąś formę czy system, aby ten język w jakiś sposób zapisać. I na bazie języka greckiego stworzono język słowiański, odpowiadający właśnie temu greckiemu alfabetowi. Nawet jeśli czytamy teksty Ewangelii, prawda, zauważymy, że wiele tekstów, które nie wiem dlaczego w języku słowiańskim czy nie było, czy nie istniały, przyjęto z języka greckiego. Na przykład w Ewangelii, kiedy mowa jest o kogucie, który zapiął i Piotr się zapał, mowa jest o alektore. Alektor, prawda, to jest słowo greckie, które wprowadzono do języka słowiańskiego. I takich jest wiele, wiele słów. Składnia, gramatyka absolutnie jest podporządkowana językowi greckiemu. I mój taki były nauczyciel, pamiętam, to był Cypryjczyk, ojciec Andrzej Firilas, on mówił, że nie ma takiego przekładu Ewangelii, które odpowiadałoby tak wiernie greckiemu tekstowi, jak język słowiański, jak przekład cerkiewno-słowiański. Dlatego też, jak gdyby ta składnia jest inna, czasem słowa są dobierane, rodzaje, czasy odpowiadają języku greckiemu mniej więcej, prawda? I to sprawia, że ten język jest trudny, prawda? Ale chyba to było też intencją braci Sołuńskich, aby ten język był jak najbardziej wierną kopią języka greckiego, zrozumianą kopią, tak? Już kalką swego rodzaju, ale żeby był on zrozumiany. I tak stworzono. I rzeczywiście, jeśli porównamy tekst słowiański i tekst grecki Ewangelii, to widzimy, że tam absolutnie szyk zdania, niemalże słowo w słowo pasuje do siebie.
I może już tak na koniec, jakie przesłanie moglibyśmy skierować do wiernych właśnie pod kątem języka cerkiewno-słowiańskiego?
Cóż mogę powiedzieć? Wydaje mi się, że trzeba otwartości i do języka słowiańskiego, ale też do innych języków. Nie można się zamykać w czymś i twierdzić, że prawda absolutnie to nie podlega zmianie, bo tak otrzymaliśmy od naszych przodków, bo chyba i nasi przodkowie, w tym, że i Cyryl, i Metody, prawda, ich intencją było, aby Pismo Święte, aby Słowo Boże było zrozumiane, abyśmy nie wpadli w drugą herezję, prawda? To jest, zamknęli się w języku cerkiewno-słowiańskim i twierdzili, że inne języki są niepotrzebne, wystarczy ten język. Potrzebna jest ta otwartość na inne języki, ale też i potrzebna jest otwartość i świadomość zachowania języka cerkiewno-słowiańskiego. Dla wielu z nas on jest językiem jak gdyby naszej duszy, znam duchownego, który z pochodzenia jest Rosjaninem, natomiast wychował się i mieszka od dzieciństwa we Francji i służy w języku francuskim, ale mówi, kiedy on się modli, kiedy prawda, czuje modlitwę, to modli się w języku cerkiewno-słowiańskim. Więc to jest język swego rodzaju taki duszy, a z drugiej strony nie trzeba się zamykać, prawda, na inny wymiar języka. Ważne jest, aby to, co bracia Sołuńscy wnieśli, to jest żywość Słowa Bożego, żywość